Rozglądając się z niepokojem wkoło, Pipin ujrzał dużą sklepioną komnatę, ozdobioną jak gdyby draperiami ogromnych cieni, które mała latarka rzucała na obite kirem ściany. W mroku rozróżnił szeregi rzeźbionych marmurowych stołów, a na każdym z nich postać spoczywającą jakby we śnie, z rękoma skrzyżowanymi na piersi, z głową opartą na kamiennej poduszce. Lecz jeden wielki stół, najbliższy, był pusty. Tam na rozkaz Denethora złożono Faramira. Ojciec wyciągnął się obok niego, a słudzy nakryli obu jednym całunem i stanęli, chyląc głowy jak żałobnicy nad łożem śmierci. Denethor ściszonym głosem powiedział: tu będziemy czekali. Nie przysyłajcie mistrzów balsamowania. Przynieście drzewo wysuszone dobrze, podłóżcie kłody wokół nas i pod tym stołem oblejcie wszystko oliwą. A kiedy dam znak, wrzucicie w stos zapalone żagwie. Tak wam rozkazuję. Nic już teraz nie mówcie do mnie. Żegnajcie.
Przepraszam, miłościwy panie, ale teraz muszę cię opuścić, zawołał Pipin. Zawrócił napięcie i w panice umknął z tego domu śmierci.
Biedny Faramir, myślał. Trzeba co prędzej odnaleźć Gandalfa.
Biedny Faramir. Prawdopodobnie bardziej przydałyby mu się lekarstwa niż łzy. Och, gdzie szukać Gandalfa? Pewnie tam, gdzie najgoręcej kipi walka. Nie będzie może miał czasu do stracenia dla umierających albo obłąkanych. W drzwiach zagadnął jednego z pachołków, którego zostawiono tutaj na straży.
Twój pan nie wie, co czyni, powiedział. Zwlekajcie z wykonaniem jego rozkazów. Nie podpalajcie stosu, dopóki Faramir żyje. Nie róbcie nic. Czekajcie, aż przyjdzie Gandalf.
Kto rządzi w Minas Tirith? Nasz pan, Denethor, czy szary wędrowiec? Odparł sługa.
Jak się zdaje, szary wędrowiec. I nikt poza nim, odpowiedział Pipin i puścił się ile sił w nogach z powrotem krętą drogą pod górę. Minął zdumionego odźwiernego, wypadł z zawrota i pędził dalej, dalej, aż znalazł się wreszcie w pobliżu bramy twierdzy. Wartownik krzyknął na niego i Pipin poznał głos Beregonda.
— Dokąd tak pędzisz, mości Beregrinie?
— Szukam Mitrandira, odkrzyknął Pipin. — Zapewne władca wysłał cię w pilnych sprawach i nie chciałbym ci w wykonaniu jego zleceń przeszkadzać, rzekł Beregond. Lecz jeśli możesz, powiedz mi pokrótce, co się właściwie dzieje. Dokąd udał się namiestnik? Dopiero co objąłem wartę, ale słyszałem, że poszedł ku zamkniętej furcie, a słudzy nieśli przed nim Faramira.
Tak, odparł Pipin. Poszedł na ulicę milczenia.
Beregond zwiesił głowę na piersi, by ukryć łzy.
Ludzie mówili, że umiera. Westchnął.
A więc naprawdę umarł.
Nie, zaprzeczył Pipin. Jeszcze nie. I myślę, że nawet teraz można by go od śmierci ocalić. Ale władca grodu poddał się Beregondzie, zanim wróg zdobył jego gród. Popadł w niebezpieczny obłęd.
Szybko opowiedział Beregondowi o dziwnych słowach i postępkach Denethora.
Muszę natychmiast odnaleźć Gandalfa, zakończył.
W takim razie musisz iść w najgorętszy wir bitwy.
Wiem. Denethor zwolnił mnie ze służby. Tymczasem, Beregondzie, błagam cię, zrób co w twej mocy, żeby nie dopuścić do spełnienia tych okropności.
Władca nie pozwala tym, którzy noszą barwy czarne i srebrne, opuszczać posterunków pod żadnym pozorem, chyba na jego osobisty rozkaz.
A więc wybieraj między wiernością rozkazom a życiem Faramira, powiedział Pipin.
A poza tym jestem przekonany, że w tej chwili nie mamy już do czynienia z władcą, lecz z obłąkanym starcem. Ale na mnie czas. Wrócę, gdy będę mógł.
Pobiegł w dół, w stronę zewnętrznych kręgów miasta. Spotykał ludzi uciekających z płonących dzielnic, a niektórzy na widok jego barw odwracali się, coś wykrzykując, lecz hobbit nie zważał na nic. Wreszcie minął drugą bramę, za którą z pomiędzy murów wszędzie buchały płomienie. Mimo to panowała niesamowita cisza. Nie dochodził tu zgiełk bitwy, ani krzyki walczących, ani szczęk broni. Nagle rozległ się okropny wrzask. Ziemia zadrżała od potężnego wstrząsu. Dał się słyszeć głęboki, grzmiący łoskot. Przezwyciężając strach, który go ogarnął i niemal rzucił dygocącego ze zgrozy na kolana, Pipin wypadł zza zakrętu na duży, otwarty plac tuż za bramą grodu. Stanął jak wryty.
Odnalazł Gandalfa, lecz cofnął się skulony w cień muru. Od późnego wieczora nieprzerwanie trwał szturm na miasto. Grzmiały werble. Od północy i od południa nieprzyjaciel rzucał coraz to nowe pułki do walki pod mury. Olbrzymie bestie Haradu, Mumakile, niby ruchome domy w czerwonym blasku migotliwych płomieni, przesuwały się pomiędzy wieżami oblężniczymi i miotającymi ogień machinami. Wódz Mordoru nie dbał o to, jak walczą jego podwładni i ilu ich zginie. Wysyłał ich do boju tylko po to, by wypróbować siły obrońców i rozproszyć je na całej długości murów. Główne natarcie przygotowywał na bramę grodu. Była potężna, wykuta ze stali i żelaza, broniona przez wieże i bastiony z niewzruszonego kamienia, lecz stanowiła klucz, najsłabszy punkt w nieprzeniknionym kręgu murów. Werble odezwały się głośniej. Płomienie wystrzeliły w górę. Ciężkie machiny ruszyły przez pole. Między nimi ogromny taran, niby pień olbrzymiego drzewa, długi na 100 stóp, kołysał się na łańcuchach. Od dawna wykuwano go pracowicie z żelaza w posępnych kuźniach Mordoru. Potworna głowica odlana była z czarnej stali na kształt wilczego łba, szczerzącego zęby, a na niej wypisane były złowieszczo runiczne zaklęcia. Zwano ten taran Grond, na pamiątkę młota pradawnych podziemnych krain. Ciągnęły go olbrzymie Mumakile, otaczały go tłumy orków, a na końcu szli trole z gór, siłacze, którzy umieli się nim posługiwać. Młot pełznął naprzód, ogień go się nie imał. Ogromne bestie ciągnące taran wpadały niekiedy w szał i tratowały stłoczonych wokół orków, szerząc wśród nich śmierć. Lecz nikt się tym nie wzruszał. Odsuwano tylko z drogi trupy i zaraz miejsce pomordowanych zajmowali nowi żołdacy. Młot pełznął naprzód. Werble dudniły dzikim rytmem. Nad zwałami trupów zjawiła się straszliwa postać. Wysoki jeździec z twarzą ukrytą w kapturze, spowity czarnym płaszczem. Zwolna, miażdżąc kopytami wierzchowca ciała poległych, zbliżał się, nie zważając na niebezpieczeństwo strzał. Zatrzymał konia i podniósł długi, blady miecz. Strach poraził wszystkich, zarówno napastników, jak i obrońców. Ludziom na murach ręce zwisły bezwładnie. Ani jedna strzała nie śmignęła w powietrzu. Na chwilę zaległa głucha cisza. Werble wciąż grały. Z potężnym rozmachem ręce olbrzymów pchnęły naprzód żelazny młot. Dosięgnął bramy. Zakołysał się. Uderzył. Głęboki huk przetoczył się nad miastem, jak grzmot w chmurach, ale żelazne drzwi i stalowe filary wytrzymały cios. Wtedy czarny wódz stanął w strzemionach i straszliwym głosem krzyknął w jakimś zapomnianym języku słowa władcze i groźne, zaklęcie burzące serca i kamienie. Trzykroć powtarzał okrzyk. Trzykroć wielki taran uderzał w bramę. I nagle za trzecim ciosem brama Gondoru pękła. Jakby ją rozpruło niewidzialne, zaczarowane ostrze, w oślepiających iskrach błyskawicy rozpadła się w bezwładny stos żelastwa. Wjechał do grodu wódz Nazgulów. Olbrzymią czarną sylwetką na tle łuny pożarów górował nad wszystkim, urastał do symbolu grozy i rozpaczy. Pod sklepieniem murów, których nigdy jeszcze nie przekroczył nieprzyjaciel, wjechał do grodu wódz Nazgulów. A kto żyw, umknął albo padł na twarz. Z jednym, jedynym wyjątkiem. Na pustym placu za bramą czekał Gandalf na swoim wierzchowcu. Spośród wolnych koni całej ziemi tylko cienisto grzywy nie ugiął się przed grozą, niewzruszony, spokojny, jak kamienny posąg rumaka z Rad Dinen. Nie wejdziesz, powiedział Gandalf, a czarny olbrzymi cień zatrzymał się w miejscu. Wracaj do otchłani, która cię oczekuje. Wracaj tam. Rozwiej się w nicość, która czeka ciebie i twojego pana. Precz stąd! Czarny jeździec zrzucił kaptur i oto ukazała się królewska korona. Nie było jednak pod nią widzialnej głowy. Między koroną a ramionami, okrytymi szerokim czarnym płaszczem, świeciły czerwone płomienie. Z niewidzialnych ust dobył się śmiech mrożący krew w żyłach.
Stary głupcze, wyrzekł upiór. Stary głupcze, dziś wybiła twoja godzina. Czy nie poznajesz śmierci, kiedy patrzysz w jej oblicze? Próżne są twoje klątwy, giń!
Podniósł swój długi miecz, płomienie przebiegły po klindze. Gandalf nie drgnął. W tym samym momencie, gdzieś daleko, na którymś podwórku miejskim zapiał kogut. Przenikliwie, donośnie. Ptak, nie wiedzący nic o czarach ani o wojnie, pozdrawiał nowy dzień, który wysoko ponad mrokami śmierci wstawał wraz ze świtem na niebie. Jak gdyby w odpowiedzi z daleka odezwały się inne głosy. Granie rogów. Echo rozniosło ich muzykę po ciemnych zboczach Mindoluiny. Sławne rogi północy grały wezwanie do boju. Rohan wreszcie przybył z odsieczą.